Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
A to jest ten moment w magazynie filmowym, kiedy na kino będziemy spoglądać młodym okiem. Chyba tak można byłoby powiedzieć. Tych oczu tutaj w studiu widzę już sześć, jeśli dobrze liczę. Jest z nami Kaja Łuczyńska, filmoznawczyni i edukatorka filmowa, a także koordynatorka projektu Młodzi Ambasadorzy Kina, Kina pod Baranami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i są z nami także rzeczeni młodzi ambasadorzy, młode ambasadorki, Julia Tomasik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Martyna Bożek. Dzień dobry.
Hejka.
I Kamil Szymanek. Dzień dobry. Młodzi Ambasadorzy Kina to jest taki projekt, w ramach którego o kinie mówi się wśród ludzi młodych, konkretniej między 15 a 19 rokiem życia. To się zgadza, Kaja, wszystko?
Tak, dokładnie taki jest plan. Jest to taki projekt, który przygotowaliśmy po to, no w sumie po to, żeby się trochę zbliżyć do młodych ludzi, żeby trochę właśnie zrozumieć, jak patrzą na kino i też się dowiedzieć, czego w ogóle od kina oczekują. No na przykład od naszego kina, czyli od Kina pod Baranami.
A ty pamiętasz ten moment, kiedy wpadliście na ten pomysł, żeby zaprosić młodych ludzi do kina?
On bardzo długo kiełkował. Tutaj nie będę ukrywać, że wiele lat żeśmy się już tak nosili z tą ideą, żeby uruchomić taki program, ale w pewnym momencie przyszedł taki moment, że stwierdziliśmy, to jest ten rok, teraz zaczynamy, rekrutujemy, uruchomiliśmy pierwszą rekrutację, no i się zaczęło.
Zaczęło się co?
Zaczęły się
burzliwe dyskusje.
Znaczy najpierw nabór do programu, jeszcze w poprzednim roku szkolnym, do pierwszej edycji i muszę przyznać, że zaskoczyło nas, jak wiele osób się zainteresowało tym naborem, bo tam również to było kilkadziesiąt osób, które się zgłosiło, więc wybór to było coś strasznie trudnego.
A na jakiej podstawie wybieraliście?
To jest trudne pytanie, bo wybieraliśmy trochę na podstawie po pierwsze no nie chcę powiedzieć dokonań, ale też tego właśnie, jak dane osoba jest zajawiona, zainteresowana kinem, co właśnie w tym kinie ją fascynuje, jak też pisze o kinie, bo też ambasadorzy, kandydaci na ambasadorów mieli za zadanie przygotować taką krótką recenzję, żebyśmy też zobaczyli, no właśnie, jak myślą, jak piszą. Także wiele kryteriów, no i bardzo wiele godzin dyskusji, kogo wybrać.
A co myślą właśnie młodzi ambasadorzy kina, to państwo się dzisiaj także dowiedzą. To kino, tak zakładam, skoro tutaj jesteście, skoro się spotykamy, musi być w waszym życiu ważne. Dlaczego to kino jest dla was ważne, Julia?
Kino tak naprawdę w moim życiu istniało od najmłodszych lat, bo moi rodzice zadbali o moją taką kulturalną edukację. Kino jako sam obiekt przejawiało się całe moje życie. Skąd się wzięła ta miłość, kurczę? No nie wiem.
Martyna, a ty to kino kochasz?
No generalnie, jak się jest ambasadorem Kina pod Baranami, to można się spodziewać, że ta osoba chyba lubi kino. Tak, zgadza się, lubię filmy, lubię kina, tak jak napisałam w takiej swojej krótkiej notce biograficznej właśnie, to, że no ja rzeczywiście staram się sięgać po takie poważniejsze produkcje, aczkolwiek no na ostatnim spotkaniu Smaku oglądaliśmy Łąkę i też się super bawiłam, więc chyba nie trzeba aż takiej powagi do tego.
Nie trzeba powagi. Ty, Kamil, napisałeś w tej swojej nocie biograficznej, że ty lubisz kino także czytać z tej strony teoretycznej, także być może technologicznej.
Technologicznej może nie, bardziej jakieś, choć może technologicznej, jeśli nie wiem, oświetlenie, na przykład jakieś techniki albo umiejscowienie obiektów w kadrze, żeby to grało ze sobą, albo, nie wiem, dobór muzyki.
Czyli to takie analityczne podejście do kina.
Myślę, że tak.
Kaja, zastanawiam się, czy to jest tak, że ty spotykając się z młodymi ambasadorami kina, czujesz, że otwierasz się także na jakieś nowe sensy, na inny sposób rozumienia, na przykład być może tych filmów, które już znasz.
No na pewno każda dyskusja, którą odbywamy, to jest wspaniałe doświadczenie i skoro już przytoczyłaś w ogóle nasze spotkanie przy Łące, to tamta dyskusja, muszę powiedzieć, że szła w tak zaskakujące czasami rewiry, bo nie rozmawialiśmy tylko o tym, że jest to, prawda, adaptacja, że kolorowa, że tak dalej i tak dalej, tylko no po prostu szliśmy w tak zaskakujące rewiry, no jak właśnie już praktycznie krytyka ideologiczna, bo szliśmy ku kapitalizmowi, ku pracy dzieci, dokładnie, konsumpcjonizm, więc ja uwielbiam takie dyskusje, bo no nigdy nie wiadomo, w którą stronę pójdą.
Słuchajcie, jesteście młodymi ambasadorami kina. Ambasador to jest taki człowiek, który co do zasady reprezentuje jakiś podmiot w innym miejscu, bardzo często też broniąc interesów tego podmiotu, który reprezentuje. Zastanawiam się, czy w związku z tym kino wymaga tego, żeby bronić jego interesów w waszej grupie rówieśniczej. Kino trzeba popularyzować, bo to by się wydawało, że kino to jest dostępne wszystkim.
No moim zdaniem trzeba popularyzować dobre kino, bo rzeczywiście mamy teraz tą erę streamingu. No tak na afisz wychodzą te filmy, no takie kiepskie produkcje, właśnie czysto po prostu pod publiczkę, więc no naszym zadaniem, wydaje mi się, jak ambasadorów, jest po prostu popularyzacja tego dobrego kina wartościowego.
A tu akurat chciałabym się też zgodzić z Martyną, że rzeczywiście w ciągu ostatnich kilku lat producenci zaczęli robić coś takiego, że film wychodzi do kina, po czym 2 miesiące później jest na Netflixie czy na jakiejś innej platformie. Przez co ludzie jednak, wydaje mi się, troszkę odchodzą od kina, no bo jeżeli masz perspektywę, że i tak płacisz to 30 zł miesięcznie, a obejrzysz coś 2 miesiące później, nie jest to takie bardzo zachęcające.
A dlaczego doświadczenie filmu w kinie jest ważne? Dlaczego ono jest inne niż takie doświadczenie właśnie w zacisznym pokoju w ramach kontaktu z platformą streamingową?
W kinie wydaje mi się, że prędzej można dożyć takiego katarsis w pewnym sensie, jak siedzisz, masz przed sobą ogromny ekran, dźwięk jest lepszy, obraz jest lepszy, wszystko jest lepsze. Sama chciałabym wprowadzić coś takiego do kin, żeby po napisach klaskać.
Tak, no właśnie chciałam dodać do tego, co mówiła też Julka, że generalnie, oryginalnie przecież wyjście do kina było wydarzeniem kulturalnym i też no, to było takie wydarzenie właśnie społeczne, że możemy tam no, porozmawiać z innymi właśnie miłośnikami kina, więc no mimo, że wiadomo, że to jest wygodne, żeby po prostu na swojej własnej kanapie sobie obejrzeć jakiś tam film, no to ja tutaj apeluję, żeby wyjść z tej swojej piwnicy, wyjść do ludzi, obejrzeć film w kinie, bo to jest naprawdę zupełnie inne doświadczenie.
Ty powiedziałaś, Martyna, że trzeba popularyzować kino, ale to dobre kino. Chcę wam zadać takie pytanie, chcę, żebyśmy się zastanowili wspólnie, czym dla was jest takie dobre kino? Co ono musi w sobie mieć, co musi mieć w sobie film, żebyście uznali, że to jest dobry film, który warto rekomendować waszym rówieśnikom?
No wydaje mi się, że dobre kino to jest to, które po prostu powstaje po coś i nie dla pieniędzy, no bo właśnie, no jeżeli producent faktycznie wpada na pomysł stworzenia jakiegoś filmu tylko po to, żeby na tym zarobić, no to to się w ogóle mija z celem, bo mogę się mylić, ale wydaje mi się, że Quentin Tarantino tak powiedział, że powinniśmy przekazać w filmie coś tak prywatnego i intymnego, żeby nam było aż wstyd to pokazać faktycznie w kinie. I ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Uważam, że reżyser, scenarzysta powinien po prostu przekazać siebie i to, co ma do powiedzenia.
Zastanawiam się, czy masz w myślach jakieś takie tytuły, które nie wiem, tytuły chociażby zeszłego roku, w trakcie lektury, których poczułaś właśnie, że zostałaś dopuszczona do tak intymnego świata tego twórcy, który chce ci opowiedzieć jakąś historię.
No to już nawet, dobra, to już zostając przy tym Tarantino, już niech będzie. No to w 2019 przecież wyszedł Once Upon a Time in Hollywood.
Tak.
I tam właśnie Tarantino właśnie, to był taki jego list miłosny do kina. On tam właśnie przekazał tą energię i ten klimat tego kina lat 60., 70., na którym on się wychował właśnie. Więc no to się aż przyjemnie ogląda, bo widać, że po prostu on to robi z miłości, a nie dla pieniędzy.
To ja wrócę do tego dobrego kina. Julia, czym dla ciebie jest dobre kino?
Dla mnie dobre kino jest przede wszystkim kinem, w którym czuję autentyczność, w którym nie ma dziur fabularnych, gdzie scenariusz mnie nie denerwuje, bo jednak osobiście największą uwagę chyba jednak przykładam do scenariusza, bo bez scenariusza nie ma filmu.
A o tych scenarzystach się często zapomina, no, prawda?
Tak.
Mówi się o reżyserach, a scenarzysta gdzieś tam jest
oddali. Reżyserzy też oczywiście są bardzo ważni. No, niektóre kadry sprawiają, że chciałabym je poślubić, są tak piękne.
Masz w myślach jakiś taki kadr? Bo to tak ładnie powiedziane, kadr, który chciałabym poślubić. To musi być jakiś taki, wiesz, to musi być coś, co zostaje głęboko.
Ojejku, teraz pomyślam akurat o filmie Saltburn, którego fanką nie jestem zbyt dużą.
Którego niestety nie było w kinie, nad czym bardzo ubolewam.
Tak.
Ale był tam kadr.
Był tam bardzo ładny, tam ogólnie były ładne kadry, to był plus tego filmu, bo scenariuszowo, nie, właśnie w tym filmie nie wyczułam tej autentyczności, której ja w filmie poszukuję, ale tak wizualna kwestia była bardzo dobra, ale no to jest idealny przykład filmu, który dobre jest technicznie, ale jednak nie ma dla mnie tej autentyczności, przez co nie jest dla mnie takim dobrym kinem.
Ale to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś. Mówisz, że scenariusz jest dla mnie ważny. Kamil przed chwilą mówił o tym, co związane z kompozycją chociażby kadru. Ty mówisz o scenariuszu. To zawsze tak było, że tak analitycznie podchodziłaś do tej warstwy scenariuszowej?
Czy ja wiem, czy tak analitycznie...
Czy to się czuje po prostu?
Pierwszy...
Że nie z głowy, tylko tak, z brzucha.
Bardziej z brzucha jednak. Ha. Pierwszy film, który tak bardzo mnie zachwycił, to właśnie te 4 lata temu, była Lady Bird, której boję się obejrzeć jeszcze raz, bo boję się, że teraz mi się nie spodoba. Ale tam właśnie wyczułam tą szczerość, tą autentyczność. I tak samo wcześniej pytałeś o premierę poprzedniego roku. Osobiście pierwsze, o czym pomyślałam, to After Sun, które też...
Ja też o tym pomyślałem.
Tak, który jest bardzo emocjonalnym kinem, takim szczerym, takim... No, ruszył mnie ten film za serce.
Dobre kino, Kamil, dobre kino. Ty masz przed oczyma właśnie jakieś takie kadry, które mógłbyś poślubić?
Kadry? No w moim ulubionym filmie na pewno jakieś się znajdą, w Under the Silver Lake. Ha? Na pewno jakieś dobre kadry będą, które by można powiesić na ścianie albo... Nie wiem, z 1917 też by można coś powiesić, jakiś taki krajobraz powojenny z zepsutego świata też by można.
Ja się państwu zwierzę, bo myślę o takich swoich fascynacjach, młodzieńczych kinowych fascynacjach i nie zapomnę, tylko znowu tutaj za chwilę rozlegnie się dojmujący dla mnie śmiech, a mianowicie myślę o takim swoim wspomnieniu licealnym, kiedy poszedłem do pewnego kina studyjnego i to było takie wyjście szkolne i nam wtedy pokazano Sanatorium pod Klepsydrą Hasa z 1973 roku i pamiętam, że to był ten moment, w którym z jednej strony i za mną i przede mną rozwrzeszczane dzieciaki podjadały jakieś chipsy, a ja siedziałem, oglądałem tego Nowickiego na ekranie, oglądałem te kadry, właśnie mówiłeś o kadrach, które tam jest wiele takich kadrów, w których ja mógłbym się zakochać, w których się zakochałem i poczułem, że jestem w zupełnie innym świecie i to jest taki świat, w którym ja chcę być, z którego nigdy nie chcę wyjść. Taki świat, który mnie z kolei zatrzymał przy kinie. Ponieważ ja się podzieliłem, to ja ciebie zapytam, czy ty pamiętasz takie swoje doświadczenie?
Tak się bałam, że tutaj tak do mnie bałaś. To dojdzie. Tak, czy ja pamiętam jakieś takie moje doświadczenie? Ono nie jest chyba licealne. Było jednak zdecydowanie wcześniejsze. Ja jakoś muszę powiedzieć, że zawsze te fantastyczne klimaty mnie pociągały. I muszę powiedzieć, że dla mnie w ogóle seria Władcy Pierścieni to było objawienie. Na pierwszej części byłam 3 razy w kinie ku pewnie smutkowi moich rodziców, którzy musieli mnie wozić tam i z powrotem do tego kina. I muszę powiedzieć, że wtedy w ogóle jakby cała taka idea światotwórstwa, że można tworzyć tak dopracowane, detaliczne światy właśnie na ekranie, że to w ogóle jest możliwe, żeby w kinie robić takie rzeczy. To chyba wtedy był taki moment, gdzie mnie to po prostu zafascynowało.
Kaja, ty jesteś, poza tym, że jesteś filmoznawczynią, poza tym, że kochasz kino, to jesteś też edukatorką filmową i zastanawiam się, czy to miejsce filmu w edukacji, no zakładam, że ono jest na pewno dla ciebie ważne, skoro jesteś edukatorką filmową, ale chciałabym, żebyś powiedziała nam, dlaczego film w edukacji w procesie edukacji według ciebie jest ważne?
Film, bo tak naprawdę on jest takim doskonałym punktem zaczepienia do wielu rzeczy. Możemy go potraktować jako punkt wyjścia do jakiejś takiej światopoglądowej dyskusji i porozmawiać o jakimś temacie społecznym, politycznym, kulturalnym. Możemy w sam film, tak jak na przykład Kamil tutaj podpowiada, popatrzeć na niego z takiej właśnie technicznej, analitycznej strony i też się nauczyć trochę, jak on jest w ogóle zbudowany. Możemy też popatrzeć na film jako produkt danych czasów, prawda? Na przykład pokazywaliśmy wielokrotnie Przeminęło z wiatrem. No to trudno na przykład ten film w ogóle go oglądać w oderwaniu od tych czasów, kiedy powstał. Więc wydaje mi się, że po prostu film daje tak dużo możliwości, no że aż żal by było z tego nie skorzystać w tym procesie edukacyjnym.
Już za 2 tygodnie, 27 stycznia tego roku będzie miało miejsce kolejne spotkanie młodych amatorów kina. Wy także jesteście jak ambasadorzy w ramach tych spotkań aktywni. No i ja tak sobie myślę, że kiedy młody ambasador kina, amator kina słyszy, że takie spotkanie będzie poświęcone kinu historycznemu, to może się złapać za głowę i nie przyjść. Ty, Julia, będziesz wygłaszała prelekcję przed pokazem Kosa Pawła Maślony, tego filmu, który był nagrodzony i to obsypany wręcz nagrodami w Gdyni 2023. No ale to w dalszym ciągu nagrody nagrodami, a kino historyczne kinem historycznym. To kino historyczne jeszcze jest w stanie nam coś dać sensownego?
No ja akurat jestem w klasie humanistycznej, czyli z tą historią mam dużo...
Romansujesz z nią.
No, bardzo toksycznej relacji jesteśmy.
O, przepraszam, że takie traumy w takim razie wyciągam.
Dam radę. Jeżeli ogólnie mówimy o kinie historycznym, to myślę, że aktualna technologia pozwala na stworzenie naprawdę perełki. Tak naprawdę historia nigdy się nie kończy. W historii jest tyle elementów, które można zekranizować. Ostatnio wyszedł Napoleon, w sensie ostatnio, już jakiś czas temu.
Też oglądaliśmy.
Z życia Napoleona można by było zrobić 10 filmów, tak naprawdę. Ale jeżeli chodzi o sam Kos, jest to bardzo specyficzne kino historyczne, bo nie jest za bardzo biograficzne. Jest to postać Kościuszki, którego jest dość mało, jak na film zatytułowany jego pseudonimem.
I ja się trochę przestraszyłem, jak powiedziałaś o Napoleonie, bo jakby to miał być taki film historyczny jak Napoleon, to ja bym na pewno nie przyszedł.
Nie, absolutnie. To Kos właśnie bardziej skupia się, powiedziałabym, na realiach czasów, aniżeli na samym Kościuszko. I myślę, że ten film bardzo się zalicza do aktualnej fazy chłopomanii, bo wątek chłopów tak naprawdę jest głównym bohaterem, a nie sam Kościuszko, więc myślę, że też dla fanów historii chciałabym o tym powiedzieć, że jeżeli chcecie biografii Kościuszko, nie dostaniecie jej. Film też był bardzo porównywany do filmów Quentina Tarantino. Widzę to, ale uważam, że jest to na tyle delikatnie wplecione, że nie jest to coś takiego zależniętego, że tak powiem. To jest coś nowego. Myślę, że tego w kinie polskim historycznym na tyle, na ile ja się orientuję, jeszcze czegoś takiego nie było.
A zatem czegoś takiego nie było i warto, myślę, ja też to Państwu mówię, będąc już po lekturze tego filmu, do Kosa faktycznie zajrzeć. Ale powrócił do nas Tarantino, który stał się takim niezamierzonym...
patronem tej dyskusji.
No właśnie, niezamierzonym patronem naszej rozmowy. Ja zapisałem sobie, Martyna, jak powiedziałaś, wspomniałaś o tym, że Tarantino, kręcąc pewnego razu w Hollywood, no poniekąd sformułował taki miłosny list do kina, do tego kina, które kochał. Ja tak sobie pomyślałem, że na koniec tego naszego spotkania chciałbym, żebyście wy powiedzieli, co w takim waszym miłosnym liście do kina mogłoby się znaleźć. Widzę drobne zażenowanie, ale nie przejmuję się tym.
Nie, no to nie jest zażenowanie, raczej przerażenie, bo to jest najtrudniejsze pytanie, jakie mogłeś zadać.
Przepraszam.
Nie no, luz, jasne. Co by się znalazło w liście miłosnym, w sensie konkretnie jakie inspiracje?
Nie. Co by się znalazło w twoim liście miłosnym do kina? Co ono ci dało? Za co je kochasz?
Okej, za co je kocham? No to za taką ucieczkę. Po prostu. Za ucieczkę do zupełnie innego świata. Okej, w świecie Tarantino chyba bym się nie chciała znaleźć. No to jest już jakiś hardcore, więc raczej nie. Może u Andersona. Tam jest fajnie, przyjemnie, pastelowo, symetrycznie.
Wszyscy są dobrze ubrani.
Kurczę, sama nie wiem. Ale gdybym już się na przykład miała znaleźć w jakimś świecie, nie wiem czemu tak popłynęłam z tym pytaniem. W ogóle pytasz o co innego, ale jak już mówię, to mówię. Jakbym się miała znaleźć w czyimś konkretnym świecie, no to chyba w Wong Kar-wai'a. Wiadomo, Chungking Express, Fallen Angels, to jest naprawdę...
To są dobre kadry.
To są dobre kadry.
Otworzyła się teraz ta szufladka.
Dobra.
Otworzyła się ta szufladka z dobrymi kadrami.
To są dobre kadry, naprawdę. Więc w moim liście miłosnym, no to by była właśnie ta ucieczka do tego zupełnie innego świata, właśnie tak jak u Wong Kar-wai, do tego neonowego, rozmazanego świata. Więc no.
Kamil, ty taki list w ogóle chciałbyś napisać, czy nie bardzo?
Napisałbym i bym bardzo serdecznie podziękował kinu za bardzo miło spędzony czas i że miło z nim było.
Miło z nim było,
jest. Jak najdłużej do końca życia.
Ono się nigdy nie wybiera, ty mam nadzieję też, Julia. A w twoim miłosnym liście do kina, co tam by się znalazło?
Kurczę, no Tarantino pewnie myślał więcej nad tym niż minutę.
Z brzucha, leć z brzucha, nie z głowy.
Dobrze. Co by się znalazło w moim miłosnym liście do kina? Kurczę, coś intymnego myślę. Nie wiem, czy mogę zdradzać takie rzeczy na antenie. Ale no, myślę, że w sumie zgadzam się z każdym swoim przedmówcą i z Kamilem za miło spędzony czas i z Kają za taki dobry temat do rozmów, do myślenia, że mogę obejrzeć film, mogę to o tym opowiedzieć w kontekście ideologii, w kontekście kadrów, w kontekście relacji międzyludzkich. Kurczę, no za wszystko kocham kino. No.
A zatem słuchajcie, w stronę kina, w stronę też tego myślenia, które kino, do którego kino nas zachęca. Życzę wam wszystkiego kinowego. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Byli z nami w magazynie filmowym młodzi ambasadorzy kina pod baranami Julia Tomasik, Martyna Bożek i Kamil Szymanek. Dzięki wielkie.
Dziękuję.
Także Kaja Łuczyńska, koordynatorka tego projektu, edukatorka filmowa i filmoznawczyni z kinem pod baranami związana była z nami. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Tymczasem to wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu filmowego. Niechże państwu będzie dobrze w tym kinie. A jeśli państwo mieliby chęć napisać taki list miłosny do kina, to, no to można przesłać go na adres tadeusz.marek@radiokrakow.pl. Będę czekał na te państwa historie także. Także i ja, Tadeusz Marek, byłem z państwem. Tomasz Orzechowski, Paweł Lorenz, Kasia Pracka audycję zrealizowali. Kłaniamy się państwu nisko, mówiąc do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.